Świat ludzkich uczuć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa o tej porze, jak zwykle w każdy poniedziałek. Anna Kaszczyc. Dziś wyjątkowo proponuję Państwu wysłuchanie bardzo ciekawej audycji przygotowanej przez wydawnictwo Sióstr Loretanek dotyczącej sekt. Teraz jak zwykle nabierający aktualności temat, zwłaszcza w wakacje, kiedy ich działalność ulega nasileniu. Dzisiaj w audycji usłyszą Państwo odpowiedzi specjalistów z Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Warszawie. Będą mówić na temat tego, czym jest sekta, jakimi technikami uwodzenia, werbowania, zniewalania posługują się sekty, jakie osoby są podatne na działania sekt, po czym rozpoznać, że ktoś wszedł w krąg oddziaływania sekty, jakie są skutki przynależności do sekty i co można zrobić przede wszystkim, kiedy nasze dziecko znajdzie się w sekcie. Zapraszam do pozostania z nami do godziny 23.
Co rozumiemy pod pojęciem sekta?
Ojciec Paweł Pobuta, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Warszawie. Jestem dominikaninem. Zagadnieniem sekt, nowych ruchów religijnych zajmuję się od kilku lat. I takie moje pierwsze wrażenie, kiedy zacząłem się tym zagadnieniem zajmować, to było właśnie jakby różnorodność pojęć i szerokość, zakres tego, co nazywamy sektą. Dlatego chcielibyśmy Państwu jakby w tej naszej rozmowie przedstawić takie jakby główne pewne nurty, jak w tym gąszczu różnych pojęć i tak wielu rad, które gdzieś tu i ówdzie możemy w internecie spotkać, jak gdzieś się w tym wszystkim odnaleźć. I rzeczywiście najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest sekta. Najprościej używamy pojęcia, że sekta jest to pewna grupa, która charakteryzuje się totalnością i manipulacją. Totalność to znaczy, że jest to przejęcie całego życia człowieka. Dla człowieka, który jest w takiej grupie, ta sprawa tej grupy, bycie w tej grupie jest najważniejszą sprawą na ziemi. Do tego dostosowuje wszystkie inne wartości. Manipulacja to jest bardziej, można powiedzieć, o psychomanipulacji. Jest to z kolei działanie ze strony tych ludzi, którzy przewodzą grupą, czyli tak można powiedzieć guru, można powiedzieć liderom. Polega ona na nieetycznym, bo posługiwaniu się oszustwem, wywieraniu wpływu na osobę lub grupę. Stosowana jest ona w celu uzyskania korzyści materialnych, na przykład sprzedaż nieużytecznych towarów lub za wygórowaną cenę, wyłudzanie pieniędzy, darowizn lub emocjonalnych, na przykład uwiedzenie, przejęcie władzy i kontroli nad drugą osobą czy całą grupą. Właśnie nieetyczny wymiar jakby polega na tym, że osoba, która stosuje psychomanipulację, czerpie z tego korzyści, które są często dla tej osoby, która jest wykorzystywana, niewiadomą. Charakteryzuje się to też pewną niemożnością kontroli tego działania. Ale posługujemy się również bardziej szczegółowymi określeniami. Posługujemy się taką dość szeroką definicją, która została zawarta w raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który powstał w 2000 roku. Jest to raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce. On jest dostępny na stronach MSWiA i tam jest podana definicja nie tyle sekty, co grupy psychomanipulacyjnej. I ta definicja brzmi w taki sposób, że za sektę możemy uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków, która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny. Tą definicją posługujemy się w pracy naszych ośrodków.
Mówiąc o sektach, może warto na początku powiedzieć o naturalnych potrzebach religijnych człowieka i sposobach ich zaspokajania.
Człowiek jest osobą religijną, jest istotą religijną, stworzeniem religijnym. Nawet ci, którzy uważają się za ateistów, to również ateizm jest, można powiedzieć, pewną formą religii. Co to znaczy, że jest osobą religijną? To znaczy, że przyjmuje pewną wartość, która jest w stosunku do niego pewną wartością nadrzędną. Dlatego można powiedzieć oczywiście w dużym uogólnieniu, że dla niektórych osób taką formą religii będzie sukces. Dla innych taką wartością nadrzędną mogą być pieniądze. I to jakby powoduje, że człowiek jest osobą religijną. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, które jest obecne na wszystkich płaszczyznach, powiedział, takich doktrynalnych, również jest obecne w Kościele katolickim. Dzisiaj często ludzie potrzebują, bardzo wyraźnie potrzebują doświadczeń religijnych. Jest to zjawisko, które jest szersze niż było to spotykane do upadku komunizmu. Dzisiaj coraz więcej jakby ludzi pragnie doświadczyć jakiegoś objawienia, pragnie doświadczyć bliskości Boga. Problem polega na tym, że takie grupy, które my nazywamy sektami, one dają nie głębie doświadczenia religijnego. One dają pewną namiastkę, dają pewien erzac. I to powoduje, że człowiek tak naprawdę dość szybko potrafi doświadczać pewnych stanów, ale niestety często te stany są związane z pewną jakąś formą zniewolenia, bo to tak naprawdę to nie jest zbliżanie się do Boga, tylko bardzo często jest to jakby zupełnie inny kierunek. To jest ubóstwianie samego siebie.
Jakie mogą być jeszcze przyczyny poszukiwania wspólnoty i więzi poza rodziną?
Sekty bardzo często na początku dają bardzo atrakcyjne odpowiedzi na bardzo podstawowe pytania człowieka, jak dotyczące sensu życia, jak dotyczące sensu śmierci, cierpienia, zła. Te odpowiedzi, one często dotykają ludzi, którzy są w jakimś potężnym kryzysie, bo na przykład właśnie stracili jakąś osobę bliską albo są w jakiejś trudnej sytuacji życiowej. I te odpowiedzi są bardzo atrakcyjne, one są bardzo łatwe, one są bardzo proste. I to powoduje, że ta osoba jest bardziej otwarta na te słowa, które kieruje do niej werbownik.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. W każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił. Stajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. Czasu nie mierzysz, nie wiem czy mi wystarczy sił na wędrowanie.
na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.
Jakimi technikami uwodzenia, werbowania i zniewalania posługują się sekty?
Nazywam się Maria Wasiak, jestem psychologiem w Dominikańskim Ośrodku Informacji o Sektach. Zajmuję się również prowadzeniem terapii rodzinnej i małżeńskiej. Uwodzenie, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, żeby przyciągnąć uwagę człowieka i jego emocje. O tym mówimy, jak myślimy o początkowych fazach kontaktu. Początkowe techniki służą temu, żeby człowieka zaprosić i utrzymać w kontakcie z grupą, ale także, żeby wyrobić w nim takie poczucie, że tutaj dostanie coś bardzo ważnego, czego nie da mu nikt inny i czego nikt inny do tej pory mu nie dał, ponieważ jego dotychczasowe życie było tak naprawdę być może mało warte, a jego problemy świadczą bardzo negatywnie o jego środowisku, jego dotychczasowym światopoglądzie. Natomiast tutaj spotkał kogoś, to może być lider, to może być cała grupa, to może być ideologia, kto zna dogłębnie jego potrzeby, kto dobrze mu życzy i jest w stanie wszystkie jego potrzeby zaspokoić. I znaną techniką jest bombardowanie miłością, czyli otaczanie człowieka uwagą, dawanie mu ciepła, zainteresowania, czegoś, czego mu bardzo być może brakowało. Ważna jest stopniowość w stosowaniu tych technik manipulacyjnych, ponieważ to się często dzieje w taki sposób niezauważalny i bardzo subtelny. Rośnie powolutku być może zależność emocjonalna od grupy, a jednocześnie używa się takiego sloganu, że wszystko zależy od ciebie i usiłuje się wywołać wrażenie, że to jest wybór wolny, że ktoś się posługuje rozumem, podczas kiedy tak naprawdę on już przestaje być wolny, ponieważ tak bardzo zależy mu na tym kontakcie, że jest powoli gotów robić wiele rzeczy, żeby w tym pozostać. I kolejne stopnie angażowania się są bardzo silną metodą przywiązywania człowieka i zapewniania sobie jego lojalności. Także budzenie lęku. To jest działanie jednocześnie na takich pozytywnych, łatwych, przyjemnych uczuciach, jak miłość, akceptacja, ciepło, zainteresowanie, a jednocześnie na tych trudnych, negatywnych tak zwanych, lęk, poczucie winy za przeszłość, lęk przed przyszłością, a przyszłość bez grupy zaczyna się powoli jawić jako czarna dziura, coś bez życia, powrót na przykład do tego świata materialnego, skażonego demonizmem i tak dalej.
Pani Maria tutaj wspomniała o metodach emocjonalnych, natomiast tak byśmy to nazwali, natomiast są też jeszcze inne metody do nich, na przykład należą metody kamuflażu. To jest dzisiaj szczególnie stosowane, ponieważ taki boom na różnego rodzaju grupy pojawił się po 1989 roku i wtedy w ciągu kilku lat zarejestrowało się kilkadziesiąt nowych związków religijnych. Natomiast obecnie mamy już do czynienia z takim zjawiskiem, że co roku może dwa, może trzy związki religijne są rejestrowane w Polsce. Jest ich obecnie 166. Część z nich jest na takich pewnych regulacjach z państwem. Natomiast to jest charakterystyczne, że obecnie coraz częściej te grupy religijne, takie destrukcyjne, działają pod kamuflażem fundacji, stowarzyszeń. Jest to niesamowicie dla nich wygodne, ponieważ wtedy państwo ma bardzo ograniczony wpływ kontroli na te grupy. Dlatego to jest wykorzystywane. I jeszcze jedną metodą to są metody autorytetu. I często możemy zauważyć, jak wchodzimy na niektóre strony internetowe, to zauważamy, że są tam zdjęcia ważnych, znanych ludzi, aktorów, ludzi biznesu, którzy uśmiechają się, uściskają dłoń z liderem tej grupy. To jest też metoda przyciągania ludzi, tak zwana metoda autorytetu.
Ważną sprawą jest występujące czasem w takich sytuacjach zatajanie jakichś istotnych informacji na początku. Bo to może być tak, że człowiek wiedziony ciekawością albo jakąś potrzebą idzie na jakiś kurs, na przykład walki ze stresem, nawet nauki języka obcego. Czasami może chodzić o sztuki walki, czasami może chodzić o uzdrawianie. To, co wygląda najpierw na umowę, będziesz się uczył, nie wiem, medytować na przykład, żeby być spokojniejszym, okazuje się być tak naprawdę zakamuflowaną umową, poddasz się mojemu wpływowi, zmienisz swój światopogląd i przejdziesz inicjację w jakieś zaangażowanie duchowe także. Jeśli jest brak jasnej informacji pełnej o tym, co człowiek będzie musiał robić w następnych krokach, jest to oszustwo na początku.
Everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile.
Świat ludzkich uczuć.
Jacy ludzie trafiają do sekt? Jakie osoby są podatne na działanie sekt?
W jakimś sensie na działanie manipulacji jako takiej jesteśmy podatni wszyscy. I to jest ważne, żeby sobie z tego zdawać sprawę, bo niezdawanie sobie z tego sprawy tak naprawdę osłabia naszą zdolność do obrony. Jak myślimy, że to się nam nigdy nie zdarzy, mnie nikt nie oszuka. Taka świadomość tego, że to się może zdarzyć, zwiększa naszą czujność. Każdy z nas może się znaleźć w jakiejś sytuacji kryzysowej spowodowanej, nie wiem, załamaniem się planów życiowych, jakimiś bardzo tragicznymi, trudnymi wydarzeniami w rodzinie. W okresie młodości wrażliwość człowieka też jest bardzo duża, więc to nie muszą być bardzo tragiczne dla obserwatora zdarzenia. To czasami jest oblany egzamin czy zawiedziona pierwsza miłość, żeby potrafiła człowieka wtrącić w takie poczucie samotności, przegrania, przegranej, potrzeby pocieszenia. Wtedy jesteśmy bardzo podatni na taką ofertę pomocy w rozwiązaniu tych problemów. No, bywa też tak, że nasza ogólnożyciowa, stała tendencja jest taka, że potrzebujemy wsparcia w jakiejś sile zewnętrznej, jakiejś grupie osób, w innych ludziach, że nasza zdolność do takiego zupełnie samodzielnego działania nie jest zbyt wysoka. Też tak bywa. Wtedy oczywiście podatność się zwiększa.
A co zrobić w związku z tym, żeby nie być podatnym na działanie sekt?
Wiedzieć o istnieniu psychomanipulacji. Wiedzieć, że coś takiego jest, mniej więcej na czym to polega. I wiedzieć o swojej podatności, o tym, że też mogą mnie oszukać. Znać siebie. Wiedzieć o tym, że mam mnóstwo różnych ważnych potrzeb. Że część z nich może być w potrzebie niezaspokojona. I szukać konstruktywnych sposobów zaspokajania ich. Bywa tak, że ktoś wpada w objęcia bardzo destrukcyjnej grupy właśnie dlatego, że chodził po świecie z jakimś bardzo dużym, że tak powiem, głodem emocjonalnym, życiowym, nie zdając sobie sprawy z tego albo lekceważąc to, zajmując się innymi rzeczami, nie zwracając na swoje potrzeby uwagi. I jest to wtedy dla niego niespodziewane.
Mówimy teraz o nas, o osobach dorosłych, odpowiedzialnych za siebie. Co poradzić rodzicom? W jaki sposób oni się powinni zachować? Jakie warunki powinni stworzyć w domu, żeby ich dziecko nie trafiło do sekt?
Istotą bycia w sekcie jest bycie w takiej relacji, która jest taka bardzo skośna, która jest relacją między kimś, kto nie wie, a kimś, kto wie. Kimś, kto potrzebuje i kimś, kto daje. Kimś zagubionym i kimś najmądrzejszym na świecie. W związku z tym tak naprawdę to wszystko, co rodzina i rodzice mogą zrobić, żeby dziecko dorastające i już dorosłe, żeby mu były obce takie relacje, jest najważniejsze. Pewnie całe wychowanie i relacje z dzieckiem, najpierw małym, a potem dorastającym, są w pewnym sensie taką próbą godzenia takich dwóch na oko sprzeczności. Tak naprawdę to nie są sprzeczne rzeczy. Z jednej strony dawania dziecku akceptacji dogłębnej, miłości bezwarunkowej, na którą się nie zasługuje, która po prostu jest, bo dziecko jest na świecie, co czyni je odpornym później na takie fałszywe oferty miłości od innych. Druga strona tej niby sprzeczności to jest stawianie granic, to jest stawianie wymagań, to jest określanie tego, co wolno, co nie, co jest dobre, a co nie. To jest bardzo silna i głęboka potrzeba i dzieci, i nastolatków, żeby ten świat był uporządkowany, żeby rodzice przekazywali czytelny obraz dobra i zła, żeby były jasne reguły, które rządzą życiem. Jeśli tego brakuje, to często dorastające dzieci, dla nich mogą być atrakcyjne takie grupy, w których władza jest bardzo silna. Takie grupy zbliżone do gangów, w których się nie mieszają role przywódcy i podporządkowanego, prawda? W którym ktoś jest silny, jest takim silnym rodzicem, który egzekwuje posłuszeństwo. Spełnianie tych dwóch, no niby sprzecznych, ale tak naprawdę zgodnych ze sobą wymagań, akceptacji i miłości z jednej strony, stawiania wymagań i reguł jasnych granic dzieciom, powoduje, że one są bardzo silne i otwarte na życie. Ale dodałabym jeszcze trzecią rzecz. Takie pozwalanie na rozwój i akceptacji rozwoju i tego, że dziecko ma się stać docelowo samodzielną osobą, autonomiczną osobą, niezależną osobą. Wspieranie tego rozwoju i godzenie się z tym, że dziecko będzie odchodzić i stawało się dorosłe. Bo jeśli tego brakuje, to idzie albo w bunt, albo idzie w lęk i uzależnianie od innych, szukanie autorytetu na zewnątrz.
Są źródła takie, co nigdy takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć warto. Nie pytaj, czy mówisz, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiarem może stać się ty. Oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy nie, nigdy nie zwiędną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą.
Rozpoznać, że ktoś wszedł w krąg oddziaływania sekty?
Na ogół bardzo się zmienia. Czasami zmienia się w sferze obyczajów, także jedzeniowych, ubraniowych, dotyczących sposobu spędzania wolnego czasu, ale też zmienia się bardzo w relacji z ludźmi, z najbliższymi. Staje się czasami chłodniejszy wobec nich, czasami nieobecny. a czasami bardzo gorliwie i z taką euforią opowiadający o swojej grupie, starający się jakby pozyskać nowych adeptów. Przy czym bardzo trudna jest racjonalna rozmowa na argumenty, rozmowa na wymianę myśli. Można odnieść wrażenie, że ten ktoś powtarza slogany albo działa jak taśma magnetofonowa. Nie reaguje na pytania, na argumenty, powtarza ciągle w kółko to samo.
W tym momencie chyba trzeba trochę uspokoić rodziców, bo może być tak, że nagle rodzice zaczną wpadać w skrajność, że jakakolwiek zmiana będzie u rodziców wywoływała lęk, że ich dziecko być może jest w jakiejś sekcie.
No zdecydowanie nie jest tak, że każde przejście na wegetarianizm jest oznaką wejścia w jakąś wschodnią grupę. Nie jest tak, że zmiana sposobu ubierania jest niepokojącą zmianą. To bardzo często jest związane z modą, ze zwyczajami w grupie rówieśniczej, z jakimiś wyborami po prostu indywidualnymi.
Jakie są skutki przynależności do sekt? Jakie są destrukcyjne działania sekty?
To, co sekta obiecuje na początku, to jest miłość, wolność i prawda. Skutek przynależności, zwłaszcza dłuższej do sekty, to jest zaprzeczenie tym trzem wielkim wartościom. Jeśli chodzi o wolność, to tak naprawdę na końcu okazuje się, że wolność została zabrana. Pozwolił komuś innemu wejść bardzo głęboko w jego myślenie, w jego wybory, w jego życie, w jego serce i w jego duszę. Że ktoś za niego myślał, że ktoś dokonywał wyborów, że ktoś wiedział lepiej, jak ma wyglądać jego dzień i w co on ma wierzyć. Jeśli chodzi o miłość, to tutaj zawód może być naprawdę bardzo tragiczny w skutkach. Bo przekonać się, że tak naprawdę to nie o mnie chodziło. To chodziło o to, żeby nasza grupa pozyskała następnego wyznawcę. To nie ja byłem ważny. To może człowieka jakoś bardzo niszczyć. To jest bardzo trudne do przyjęcia. Trzecią obietnicą była obietnica prawdy. Skutkiem przynależności do sekty jest przekonanie się, że nie byłem zaproszony wcale do poszukiwania prawdy. Byłem zaproszony do tego, żeby otworzyć swój umysł na indoktrynację, żeby ktoś mi to włożył do głowy.
Skutkiem przynależności do sekty to jest utrata wolności, bo ta wolność jest oddana na rzecz osoby, która przypisuje sobie boski, absolutny autorytet. To jest często oddanie swojej wolności wyboru pewnych decyzji. Skutkiem to jest izolacja od reszty społeczeństwa. Skutkiem jest przekonanie o pewnej elitarności wspólnoty, w której się jest, co powoduje pewną niechęć do jakiegokolwiek dialogu światopoglądowego. Skutkiem to jest przyjęcie pewnego uproszczonego podziału rzeczywistości na to, co dobre i pożądane i na to, co złe i zagrażające, czyli bycie we wspólnocie, tworzenie sobie własnego świata jako twierdzy, która jest oblężona przez zło, które jest wokół. Skutkiem jest uzależnienie uczestników i to może być psychiczne, ekonomiczne. To są takie najważniejsze skutki z naszego doświadczenia, naszych ośrodków.
Warto też nie lekceważyć takich skutków życiowych, czasami finansowych, ekonomicznych, bo jeśli ktoś kilka lat poświęcił na życie w grupie i na przykład rzucił szkołę, albo rzucił studia, albo przestał pracować, a także pozrywał swoje dotychczasowe przyjaźnie, znajomości, relacje, to może się okazać, że jest bez pracy, bez możliwości utrzymania się i samotny na świecie, bez wsparcia wśród ludzi. Może mu być naprawdę podwójnie trudno odnaleźć się na nowo w normalnym życiu.
Za chwilę posłuchamy wypowiedzi osób, które stały się satanistami. Zapraszam też do wysłuchania świadectwa ojca, którego syn znalazł się w sekcie pod nazwą Instytut Wiedzy o Tożsamości Misja Chaitani.
Wiem, jak trudno jest uwierzyć, kiedy wszystko traci sens. To dlatego szukam siebie, by nie stracić tego, co już wiem. Niewiele mamy w sobie, niewiele. prawdę w nas. Ile jeszcze dróg przed nami? Gdzie początek, a gdzie kres? Tak spokojnie przemijamy, by choć w myślach znowu spotkać się. Wiem, jak trudno iść przed siebie. Wiem, jak jest, gdy nie ma snu. Nie muszę bać się, gdy jest obok ktoś, kto wierzy we mnie tak jak
Wszystko się zaczęło mniej więcej w lecie 92 roku. Wakacje były takie dosyć nudne, bo nigdzie nie wyjeżdżaliśmy.
Wciągnęliśmy się najpierw w taki, chyba to był cmentarny satanizm. To się właśnie zaczęło od czegoś takiego. No po prostu w pewien sposób zaczęło nas to jakoś, wiem, pociągać. My byliśmy młodziutcy, ja wiem, druga klasa zawodówki. To człowiek nie wie, co czyni i po prostu tak zaczęliśmy chodzić na takie nocne wypady, mi powiedział. Tak. Znaczy wieczorne.
Mieliśmy swoje spotkania na cmentarzu. Tam rozmowy o szatanie, demonach. Potem jeszcze doszły do tego modlitwy do szatana. I pewnej właśnie nocy podpisaliśmy nawet pakt z szatanem.
Jak tak chodziliśmy na ten cmentarz właśnie jeszcze przed tym paktem, właśnie to było takie, ja wiem, tak mówię, że pociągało bardzo. To było tak jakieś, ja wiem, zwyczajne w pewien sposób. Ale zaraz po tym pakcie zaczęły się jakieś, ja wiem, w pewien sposób dziwne rzeczy. W domu się klamki zaczęły ruszać czasami. Bardziej już przez fizyczne to jakoś dało się czuć jakiś ten kontakt bardziej.
Tak, bardzo często właśnie w naszych domach pojawiały się manifestacje złego ducha. Klamki się ruszały albo coś stukało w drzwi, za którymi oczywiście nic nie było. Krzyże spadały, przedmioty się poruszały.
Jakoś tak to właśnie ten czas leciał. To już bardziej już było później, że te manifestacje to już nawet zaczęło nas w pewien sposób nawet cieszyć, bo to zaczęło się dziać coś nienaturalnego, ale mimo wszystko nie wyrządzało nam to krzywdy. Wiadomo, że z Mariuszem się spotykaliśmy zawsze, to sobie opowiadaliśmy, co się nowego wydarzyło właśnie na takiej, na płaszczyźnie właśnie tej jakby nadnaturalnej trochę tej obecności złego ducha.
Dużo było z tego radości, że coś nowego się wydarza. To takie strasznie naiwne i głupie, bo nie zdawaliśmy sobie w ogóle z tego sprawy, jak to jest niebezpieczne, że to diabeł właśnie działa. Uważaliśmy to za świetną zabawę w sumie, że jest z nami zainteresowany. Może jakiś zaszczyt nawet? Zresztą przed tym właśnie satanizmem, te nasze kontakty z kościołem to też nie były najlepsze w ogóle. Chodzenie do kościoła i te modlitwy, na przykład choćby pacierz wieczorny, to praktycznie właściwie nie istniało, więc byliśmy podatni na takie wpływy. Dużo rozmawialiśmy właśnie o szatanie. Postanowiliśmy sobie, że nasz ten satanizm będzie bardziej ambitny niż ten poprzedni. Staraliśmy się na przykład układać modlitwy, modliliśmy się do szatana. tam wzywaliśmy go. No i tak nam minął z miesiąc. Oczywiście wtedy pojawiła się nienawiść do księży, do zakonnic, ogólnie do kościoła. Ja osobiście to pamiętam, że nienawidziłem tych ludzi. Rzecz ciekawa, do Boga nie czułem nienawiści. On po prostu wtedy dla mnie umarł. Nie istniał dla mnie. Po jakimś czasie w jednej z ezoterycznych gazet natrafiłem na reklamę Biblii Szatana. To na pewno jest dosyć znana pozycja, przynajmniej ze słyszenia. I my tą książkę z Rafałem sobie kupiliśmy. I właśnie tutaj już ten satanizm nabrał większej dynamiki, bo tam mieliśmy już takiego gotowca w sumie, nic nie musieliśmy tworzyć. Prawialiśmy rytuały, tam różne zniszczenia, bo wtedy wyobrażaliśmy sobie, że mamy dookoła siebie wrogów, których trzeba zniszczyć. No i staraliśmy się to robić w miarę własnych możliwości.
Na szczęście, że właśnie nam się nie udało nikogo zniszczyć. To było
chwała
Bogu.
Chwała Bogu, że nie mogliśmy nikogo zniszczyć, bo
nic chyba tego nie wybaczył. Tak naprawdę. Po prostu kiedy diabeł już po prostu był już tak ze mną, jak wiemy, jakby zżyty, bym to nawet powiedział, że po prostu ja sam osobiście już wziąłem go tak konkretnie za przyjaciela, że po prostu nie spodziewałem się, że on cokolwiek może mi wyrządzić jakąś nawet krzywdę, czy może chcieć coś takiego zrobić. Takiego właśnie momentu zaczęło się po prostu dziać ze mną coś takiego, że w życiu zaczęło mi się jakoś zaczynać nie układać. Wszystkich osądzałem w pewien sposób, wolałem na wszystkich zwalić niż tylko na diabła. Może i czułem wewnętrznie, że to właśnie jego sprawka, że moje życie zaczyna lec po prostu w gruzach. Zaczęły się pojawiać takie myśli samobójcze też. Ja wiem, to już była tak jakieś, w pewien sposób, moja agonia duchowa całkowicie. Ja nadal byłem z diabłem, bałem się jego zemsty, dlatego po prostu znosiłem to, co mi po prostu dawał. Uważałem go niby nadal za przyjaciela, bo w sumie sama nawet taka myśl, że to przez niego, to mogłaby wywołać od razu jakiś efekt zemsty z jego strony, że jak ja mogę w ogóle tak mówić. Bałem się na przykład, że jakbym na przykład chciał wrócić do Boga, chociaż w pewien sposób nienawidziłem, bo już takie myśli się pojawiały. To sobie myślałem, że tyle zła, co ja wyrządziłem na przykład przez te 3 lata, dlaczego Chrystus miałby mnie przyjąć? To bez sensu niby dla mnie się wydawało. Ja będę chciał odejść od diabła, zwrócę się do Chrystusa, Chrystus mnie nie przyjmie, no i diabeł mnie załatwi.
Byliśmy satanistami, odprawialiśmy te rytuały, było wszystko wspaniale. I ja osobiście po pewnym czasie, po kilku miesiącach, zaczęło mnie to już męczyć. Ta cała nienawiść, te rozmowy o szatanie, o tym, że on jest wspaniały. Byłem tym zmęczony. Ale nadal interesowałem się parapsychologią, magią i naukami tajemnymi, więc nie chciałem od tego też odchodzić. Tak stopniowo oddalałem się od satanizmu, a przechodziłem w stronę okultyzmu. Tak więc satanistą przestałem już być. Nie wyznawałem szatana jako swojego Boga, tak jak przedtem. To już zaczął się mój powrót do Boga. Ten powrót do Boga był dosyć długi i bardzo bolesny, bo on trwał około 2 lat. Zaczęło się od satanizmu, przechodziłem przez okultyzm. Potem zainteresowałem się białą magią. Nienawiść mnie już męczyła. Szukałem spokoju ducha. Czułem się straszliwie porozbijany wewnętrznie przez to wszystko. Co ciekawe, szatan przedtem to ani był moim przyjacielem, ani tam szczególnym kimś dla mnie. Po prostu byłem satanistą. Teraz, jak ja zacząłem się od niego oddalać, on mi podsunął ten okultyzm, bo bał się mnie stracić. Oczywiście nie miałem nawet myśli, żeby zostać chrześcijaninem, bo słowo chrześcijanin było dla mnie obelgą wtedy jeszcze. Co ciekawe, im dalej odchodziłem od tego wszystkiego, tym coraz bardziej diabeł mnie doświadczał. Miałem bardzo długie, intensywne stany, na przykład depresyjne, dużo obsesji samobójczych, z którymi musiałem się zmagać. Niektóre trwały tygodniami, nawet te obsesje czy tam depresje, ale nic to w moim życiu specjalnie nie zmieniało. O powrocie do Boga nie myślałem. Tak jak mówię, zainteresowałem się białą magią, tak zwaną. Ona się różni tylko tym od tej czarnej, że nie sieje się tam nienawiści, to jest magia naturalna. Ja kiedyś z Rafałem, przecież teraz jest też tak nadal, taką silną więź mieliśmy po prostu poprzez to nawet, że interesowaliśmy się czymś. A teraz on został tym radykalnym satanistą, a ja zacząłem mięknąć, że tak powiem. Już nie miałem takich osądów twardych o kościele, już tak nie siałem tej nienawiści. To nie było to, już nie mieliśmy wspólnego języka, coraz mniej nas łączyło. No ja w sumie też za bardzo nie chciałem przebywać w takim towarzystwie siejącym nienawiścią, bo mnie osobiście po takich spotkaniach miałem braki energetyczne, jeżeli mogę to tak powiedzieć. Źle się po takich spotkaniach czułem.
Teraz już powiem o tym moim nawróceniu, jak to się stało. Było coś takiego, że ja po prostu Boga nadal nienawidziłem. Ja to jakoś tą czaskę zagłuszyłem, zamieniłem ją w nienawiść w pewien sposób. Właśnie dla mnie był jeszcze większy szok. Pamiętam, że spotkałem Mariusza, bo z nim też się rozstałem w pewien sposób. Już, ja wiem, od czerwca, 6 czerwca. I tak zaczęliśmy sobie czasami rozmawiać. Pod koniec czerwca też taka jakaś rozmowa między nami była. To była ta konfrontacja. Ja z punktu satanisty, on już bardziej chrześcijanina. On już do kościoła czasami chodził. I właśnie był taki temat, że on coś do mnie mówił wtedy, pamiętam. Tylko, że to już jakieś to było, to nie były jego bardziej słowa. Coś się zaczęło ze mną wtedy dziać. Pamiętam, że przez tą nienawiść, przez tą skorupę nienawiści, czułem jak dosłownie tak jakby mentalne takie sztylety wbijały się we mnie i uderzały prosto w moją duszę. To był dla mnie taki szok trochę. Później poszedłem do domu, położyłem się spać, tylko że nie mogłem zasnąć. I nagle poczułem właśnie coś, co mnie bardzo zaskoczyło, że ogarnęła mnie taka ogromna fala miłości. Nagle poczułem, że Bóg do mnie przyszedł. I to było dla mnie naprawdę duży szok. Nagle ta nienawiść gdzieś, ja wiem, jakby została odepchnięta. Nie było już tej nienawiści. Ja poczułem tak wyraźnie Boga, że mi przekazuje w pewien sposób, dwie rzeczy mi przekazał. Pokazał mi swoje ogromne miłosierdzie, a druga to właśnie była prawda, że diabeł nas oszukuje, że chce nas zniszczyć. Ja pamiętam, że takie coś nagle poczułem, tą falę miłości, ale też poczułem właśnie te moje grzechy ciążące na mnie. Że to po prostu przeszkadza mi w pewien sposób być z Bogiem. Że w pewien sposób mnie to odrzucasz. Sam siebie odrzucam przez to. Byłem strasznie zatwardziałem tym satanistą. Ale wtedy właśnie tej nocy to pamiętam, że nagle poczułem, jak płyną mi łzy po twarzy, tylko jedno, co powiedziałem, to Boże, wybacz mi. No i wtedy właśnie się stało coś dziwnego, poczułem, że Bóg mi nagle wszystko odpuścił. To było dla mnie naprawdę wielki szok. Bo to w sumie przez 3 lata takiej pełnej nienawiści do Boga, do tego wszystkiego, on sam do mnie przyszedł, do tego, który go nienawidzi i w jednej chwili mi tylko wybaczył, po jednym zdaniu. Że właśnie potem zrozumiałem, jak wielkie jest miłosierdzie Boga, bo to w sumie naprawdę... Ja tego nie rozumiałem, bo zawsze ludzie mówią miłosierdzie Boga, miłosierdzie, ale chyba nie zdają sprawy, jak naprawdę jest wielkie miłosierdzie tego Boga. Ja tylko pamiętam jedno, że w sumie, że to się, ten sen się skończył, nagle poczułem się zawieszony między Bogiem a diabłem w pewien sposób. Że to było, że po tym, co przyszedł do mnie, pokazał mi, jeszcze dał mi wolność wyboru. To jest tak, że wybierz teraz. To się wtedy we mnie coś przełamało i już wiedziałem, którędy muszę właśnie kroczyć. Ja rozmawiałem później chwilę z Mariuszem jeszcze, już tak zacząłem już troszeczkę pobrzmiągiwać coś o Bogu i w sumie, bo trudno było się otworzyć nagle przez te wszystkie lata, jak się nienawidziło, że nagle powiedzieć po prostu, ja kocham Boga. To jeszcze było trudne, trzeba było to robić stopniowo. Pamiętam, że właśnie to, że jak ja się nawróciłem, już było z czwartku na piątek, Mariusz mnie już w niedzielę rano zaciągnął do kościoła. Ja tylko pamiętam, że siedziałem na murku przed kościołem jeszcze z Mariuszem, mieliśmy pójść, zostało jeszcze trochę czasu, żeby po prostu pójść do kościoła, ale ja czułem, że we mnie aż coś mnie rozdziera od środka, zacząłem się telepać cały. Im bliżej byłem kościoła, tym bardziej jakieś konwulsji dostawałem. Coś się ze mną działo, po prostu czułem jakbyś tego diabła, który mi przeszkadza, bo jeszcze nie byłem w tym kościele. Ale pamiętam jedno, że jak weszłem do kościoła i zrobiłem znak krzyża, w jednej chwili wszystko ustąpiło. Taki błogi spokój mnie oblał, że po prostu, nie wiem, to trudno opisać słowami, czy to już jest spokojnie. Ja już w sumie mogę oficjalnie, że kocham Boga, kocham Jezusa i po prostu, ja wiem, że to jest jedyna droga. Tylko, że właśnie to jest tak, czasami jak się jakby czuję, że jakby Bóg w pewien sposób dopuszczał do mnie trochę diabła, po prostu czuję diabła czasami jeszcze. Nie wiem, to dużo lepiej niż wtedy... W czasie tego satanizmu, czy jak próbuję im przeszkadzać czasami. Ale to w pewien sposób wystawia nas na próbę. Czasami aż czuję, że potrzebuję i muszę pójść do kościoła. I wiem, że to mnie tak zbliża do Boga znowu. Po prostu trzeba być cały czas blisko Boga.
Can save your love as your heart.
Świat ludzkich uczuć.
Instytut Wiedzy o Tożsamości Misja Chaitanyi. Sekta założona w 1990 roku. W swym programie miesza elementy chrześcijańskie i elementy religii azjatyckich. Między innymi głosi, że ludzie są dziećmi i sługami Boga. Dusza jest nieśmiertelna, a życie to śmierć. Życie doczesne jest złem. Liczy się oczyszczenie i ewentualne następne wcielenie, czyli reinkarnacja. Świadectwo pana Jerzego, którego syn po wyjściu z misji Chaitanyi trafił do zakładu psychiatrycznego. Czy wierzę, że mój syn wróci kiedyś do normalnego życia? Muszę wierzyć. Przecież to moje dziecko. A czy tak rzeczywiście się stanie? Prawie 2 lata pobytu w szpitalu psychiatrycznym niewiele mu pomogły. Pragnienie powrotu do sekty wciąż w nim tkwi. Jak długo jeszcze? Nikt nie wie. Robert był normalnym człowiekiem. Jak każdy, bez mała 18-letni chłopak, buntował się władzy rodzicielskiej. Czuł się bardzo dorosły i tak chciał być traktowany. Nic nie wskazywało na to, że będzie inny niż wszyscy jego rówieśnicy, że nagle jego życie zostanie podporządkowane tylko jednemu celowi — służeniu sekcie. I że od sekty zostanie całkowicie uzależniony. Odda jej całkowicie siebie. Wszystko zaczęło się w lutym 1992 roku. Syn był wtedy w klasie maturalnej. Nagle zaczął znikać z domu, zaniedbywać naukę. Przestał jadać mięso, choć do tej pory schabowe były jego ulubionym daniem. W domu zaczęła się pojawiać dziwna literatura. Syn przestał oglądać telewizję, słuchać radia. Nie chciał już chodzić do kościoła. Na moje pytania, co się z nim dzieje, odpowiadał półsłówkami. Dopiero później dowiedziałem się, że syn bierze regularnie udział we wszystkich spotkaniach, nawet wyjazdowych, instytutu. Mimo tej negującej postawy do otaczającej rzeczywistości, Robert zdał maturę i dostał się na studia. Widać było jednak, że nauka w ogóle go nie interesuje. Myślami był gdzie indziej. Już nie krył się z tym, że chce żyć inaczej. Zaczął opuszczać zajęcia. Odrzucił wszystkie książki i czasopisma. Studia są niepotrzebne człowiekowi w jego drodze do szczęścia, powiedział mi kiedyś. Nie wiedziałem, co się z nim dzieje. Sekty? A kto o nich wtedy słyszał? Z dnia na dzień Robert się zmieniał. Wstawał o 4 rano, przez godzinę mantrował i medytował. Sam przygotowywał sobie posiłki i znikał na cały dzień. Na uczelni pojawiał się sporadycznie. Dziś wiem, że przez cały czas służył sekcie. Jeśli trzeba było, pracował dla niej. Jeśli tego od niego żądano, nauczał. Wracał do domu wieczorem i znowu mantrował i medytował. Z czasem jego praktyki stały się jeszcze bardziej ortodoksyjne. W szafce urządził ołtarz ku czci Boga i guru. Zażądał oddzielnych naczyń do gotowania. Te, których my używaliśmy, były w jego mniemaniu skażone. Krytykował wszystko i wszystkich. Uporczywie powtarzał, że nigdy nie osiągniemy wiecznej szczęśliwości, że żyjemy źle. My, jego rodzice, nagle staliśmy się wcieleniem diabła. Wszelkie próby krytyki z naszej strony spotykały się z natychmiastową reakcją. Syn zakrywał uszy, uciekał do swojego pokoju. Jemu tych bluźnierstw nie wolno było słuchać. Uczestniczył we wszystkich połączonych z modłami zebraniach instytutu. W domu słuchał bez końca z taśm magnetofonowych wykładów guru i jego przedstawicieli, śpiewnych mantr. To samo oglądał na wideo. Zażądał, by w domu zawsze były produkty niezbędne do przyrządzania jego posiłków. Orzechy, kiełki, soja, rodzynki. i to w ilościach wystarczających na wykarmienie co najmniej kilku osób. Wynosił później tę żywność na spotkania w sekcie. Nagle, i to bardzo stanowczo, zaczął domagać się pieniędzy. Pytał, co w tym domu jest, co mu się należy. Mówił, że chce to natychmiast dostać. Poza tym kategorycznie stwierdzał, że obowiązek utrzymania go należy do rodziców. Ci jednak nie powinni wtrącać się do jego spraw. Jest dorosły i ma prawo o sobie decydować we wszystkim. Nie bardzo wiedziałem, co mam robić. Zdawałem sobie sprawę z tego, że z moim synem dzieje się coś bardzo niedobrego, że ktoś nim steruje. Nie wiedziałem tylko, jak mam to zmienić. Do niego nic już nie docierało. Nawet w sprawach prostych i drobnych nie potrafił samodzielnie podjąć decyzji. Mówił, że musi się skonsultować. Na pytanie z kim odpowiadał, że z prawdziwymi przyjaciółmi. Pewnego dnia zabrałem więc wszystkie rzeczy związane z sektą i zamknąłem w drugim pokoju. Syn oszalał. Włamał się do tego pomieszczenia, zabrał swoje rzeczy i wyprowadził się z domu na stację prowadzoną przez sektę. Zaczął pracować w drukarni po to tylko, by móc opłacać swój pobyt i mieć pieniądze na nowe publikacje instytutu. Nie wiedziałem, co mam robić. Zupełnie straciłem z nim kontakt. Jedyną osobą, którą czasem tolerował, była moja kuzynka. To ona biegała do instytutu, zadawała tam dociekliwe pytania. To ona nie chciała ustąpić, mimo że nieraz potraktowano ją jak intruza. To ona sprawiła, że Robert stał się wkrótce dla sekty niewygodny. Z prostej przyczyny. Ktoś o niego walczył. Zębami i pazurami. Jemu wydawało się, że osiągnął wyższy stopień wtajemniczenia i jako takiemu należy się szacunek. Mniej więcej na początku 1995 roku Robertowi ograniczono prawo przychodzenia na spotkania w instytucie. Do 2 razy tygodniowo. Pozwolono mu też wrócić do domu. Syn oszalał. Kompletnie się od nas odizolował. Przez cały dzień leżał w swoim pokoju, mantrował, medytował. Nie mógł zebrać myśli. Do dziś mamy jeszcze w domu olbrzymią ilość jego notatek, nieskładnych, pozbawionych sensu. Wpadał nagle do pokoju, czegoś od nas żądał, ale nic nie potrafił skonkretyzować. W nocy budził sąsiadów, chciał dzwonić na policję. Twierdził, że nie chcemy mu dać tego, czego on potrzebuje. Widać było wyraźnie, że z jego psychiką jest bardzo źle. Z tygodnia na tydzień było coraz gorzej. Robert przestał sypiać, odmawiał przyjęcia pożywienia, przestał się myć. Przez cały czas był w stanie panicznego lęku. Zastanawiał się, co z nim będzie po śmierci, skoro ciążą na nim tak okropne winy. W akcie rozpaczy zgodził się na badania psychiatryczne w grudniu 1995 roku. Został skierowany na obserwację w klinice psychiatrycznej. Uciekł stamtąd, ale został zatrzymany. Po otrzymaniu listu z instytutu nakazującego mu leczenia zgodził się pozostać w szpitalu. Przebywa tam z przerwami po dzień dzisiejszy. Jerzy.
After all we said today, the strangest thought occurred. Feel I ought to tell you, but it's clearly quite absurd. Wouldn't it be wonderful if you could read my mind? Imagine all the stuff we could leave behind. How many words
before you understood. Or simply sown some seeds, you'd do it if you could. Let me take a moment of your time. Inside your mind. Thinking, but I don't know what to say. The turmoil and the conflict, you don't have to feel this way. Look into my eyes and feel my hand upon your heart. Holding us together, not tearing us apart. We waste to justify a crime. Compare it to an act of love that really takes no time. Why not take a moment to unwind? Inside your mind. That you don't want to hear. Why not sit in silence while the muddy water's clear? Why not take a moment to unwind inside your mind? Said today, the strangest thought occurred. I feel that I should tell you, but it's clearly quite absurd.
Co powiedzieć rodzicom, których dzieci są w sektach? Co można im poradzić?
Bardzo ważne jest, żeby zadbali o siebie. Żeby zebrali siły, bo sprawa może potrwać i wymagać jeszcze od nich wielu sił i umiejętności i czasu. Żeby się zatroszczyli o swoje potrzeby emocjonalne, o to, czy mają wsparcie, czy mają przyjaciół, czy mają z kim działać. To jest bardzo ważne. Dwa, też jest niezwykle ważne pytanie, czy są takie rzeczy, których rodzice nie powinni robić. I są takie rzeczy, których nie powinni robić. Nie powinni atakować dziecka i używać słowa sekta, ponieważ to słowo ma bardzo pejoratywne znaczenie, może być obelgą w tej relacji. Czyli nie uprali ci mózg, nie jesteś w sekcie, ty sekciarzu i tak dalej. Bo tak naprawdę to, co bardzo od nich zależy i co może mieć decydujący wpływ na powrót przyszły dziecka, to jest utrzymanie kontaktu, czyli taka informacja i taki komunikat, że nie akceptujemy tej prawdy, którą wyznajesz. Nie podoba nam się ta ideologia. Nie wydaje nam się, żeby ta grupa była dobra. To nie znaczy, że uważamy ciebie za teraz kogoś gorszego niż byłeś, za głupszego niż byłeś i że przestajemy chcieć z tobą utrzymywać kontakt, że przestajemy cię kochać, że przestaje nam na tobie zależeć. Zależy nam na tobie jeszcze bardziej niż przedtem. Tak od praktycznej i życiowej strony to warto też czasem pomyśleć o zabezpieczeniu spraw finansowych, jakichś spadkowych, własności, tego, żeby zmniejszyć lub zniwelować ryzyko, przejęcia na rzecz grupy jakichś dóbr, które są dobrami całej rodziny albo są dobrami jakoś tam dla tego dziecka w przyszłości, ale nie chcielibyśmy, żeby one się zmarnowały. To od strony prawnej, jeśli są jakieś niezabezpieczone sprawy, to bardzo warto o to zadbać. Jeśli dziecko nie jest pełnoletnie, to warto pamiętać też, że rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, prawda? Także nad dokumentami dziecka, których nie wolno im wydawać jakoś w ręce osób niepowołanych, posługiwać się nimi. Wiele dokumentów jest takich, że można posługiwać się ksero, nie wydawać oryginałów. To są rzeczy, o które warto zadbać, to znaczy jednocześnie my jakoś rozumiemy ciebie, że czegoś tutaj szukałeś, że jakieś ważne potrzeby twoje zostały tu zaspokojone, że rozumiemy, że to jest dla ciebie jakoś ważne, chociaż uważamy, że to jest szkodliwe. Ale jednocześnie trzeźwość życiowa, która nie pozwoli, żeby te szkody były większe niż mogłyby być. Zależy nam na tym, żeby ta osoba sama odeszła od tej ideologii, od grupy i temu też mogą służyć, jeśli jest taka możliwość, różne rozmowy z nią, w których dobrze jest, żeby ludzie jednocześnie będąc jakoś ciekawi przeżyć wewnętrznych tego adepta, nie ideologii samej, jednocześnie zadawali pytania, które pobudzają myślenie, które przeciwdziałają temu schematowi kalki zaszczepionej w grupie. Pytania o to, jak ty to rozumiesz, wytłumacz mi to, a przede wszystkim też przeciwdziałałyby tej nowomowie sektowej, takiemu specyficznemu językowi, który tak naprawdę niczego nie tłumaczy. A więc jeśli ja będę prosiła córkę o to, żeby wytłumaczyła mi tak, żebym ja to zrozumiała i tym językiem, jaki ja to rozumiem, to zmusi ją do operacji myślowej przekładania z jednego języka na drugi. To pobudza też myślenie. Warto też starać się przeciwdziałać takiemu zaszczepianemu przez grupy destrukcyjne negatywnemu obrazowi przeszłości, że to nie było nic fajnego, nic dobrego, nic wartościowego w tym, co człowiek przeżył do tej pory. Przez wspominanie, przez zdjęcia, przez informacje o ludziach, z którymi miał kiedyś kontakt. A wracając jeszcze do tych spraw finansowych, to też czasami, jeśli ktoś jest w grupie no takiej zamkniętej i prosi o wsparcie finansowe, to raczej należy starać się wspierać go przy pomocy ciepłej kurtki niż jakiejś sumy pieniędzy, bo nie wiemy tak naprawdę, co wtedy wspieramy, na co takie pieniądze pójdą.
Czy zdarza się, że ludzie odchodzą z sekt? Kiedy to może nastąpić, że właśnie ktoś odchodzi z sekty?
Na szczęście zdarza się i to nierzadko. Najlepiej jest, jak ktoś odchodzi z sekty, ponieważ zsumowały mu się wątpliwości i przemyślenia. Ponieważ przebił się jednak przez ten nacisk grupowy, przez presję grupy i pozwolił sobie na skontaktowanie się ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi rozczarowaniami, wątpliwościami. Poradził sobie także z zaszczepionymi często fobiami przed odejściem, prawda? Że coś się złego stanie w ogóle, że to może się skończyć chorobą psychiczną, śmiercią, wypadkiem i tak dalej, ale przede wszystkim odrzuceniem przez tych, którzy posiadają jedyną prawdę. Że on sobie jakoś z tymi fobiami poradził również, czyli zobaczmy, jaką pracę musiał wykonać. Wtedy jest silny, bo wtedy wie, że on coś w sobie zbudował i na podstawie tego działał. No też bywa tak, że ktoś jest odrzucany przez grupę. Wtedy jest sytuacja dużo trudniejsza, ponieważ może zostać z poczuciem, że on po prostu nie poradził, prawda? Że on się za mało starał, za mało się modlił, za mało pościł, za mało pracował i nie sprostał tym wymaganiom. Wtedy jest w dużo trudniejszej sytuacji.
Bardzo ważne jest to, żeby też w całej strategii oddziaływania na taką bliską osobę, która jest w sekcie, tworzyć już taką pewną furtkę powrotu tej osoby. To jest bardzo ważne, ponieważ taka osoba, która już coraz bardziej jest świadoma, im bardziej jest świadoma, że jest w grupie destrukcyjnej, tym bardziej pojawia się u tej osoby poczucie winy, skrzywdzenia osób najbliższych. Dlatego jest to niesamowicie ważne, żeby te osoby potrafiły znaleźć sobie taką wielkoduszność, żeby przyjęły tą osobę, niezależnie od tego, jaką wielką krzywdą została im wyrządzona. Tutaj jest przepiękną, taką jest ta ewangeliczna opowieść o synu marnotrawnym albo ojcu miłosiernym. Niesamowicie warto może tak właśnie kontemplować, rozważać, medytować tą postawę ojca. Co on zrobił wtedy, jak ten syn wracał do niego, wrócił, jak się zachował. Niesamowicie ważne, że on właśnie zauważył to, że dobrze, że jesteś, że żyjesz, odzyskałem swojego syna. I to jest też, myślę, że taka bardzo ważna informacja, żeby tworzyć taką pewną przestrzeń powrotu tej osoby do rodziny.
Też warto wiedzieć o tym, że zwłaszcza po dłuższym, jakimś bardzo zaangażowanym pobycie w jakiejś grupie, po odejściu od niej, człowiek może potrzebować dużo czasu, też wyrozumiałości, cierpliwości, pomocy zwykłej od ludzi otaczających w znalezieniu się w życiu. Trzeba pamiętać o tym, że on tak bardzo odzwyczaił się od samodzielnego myślenia, że on może mieć czasem to autentyczne przypadki, trudność z wyborem rodzaju pasty do zębów, którą trzeba kupić w kiosku. Bo to jest wybór, to jest decyzja. To trzeba pomyśleć i zdecydować się. I to jest rzecz, od której go odzwyczajono skutecznie. Też w takim znalezieniu się, funkcjonowaniu w codziennym życiu, w pracy i w stosunkach z ludźmi. Ale po odejściu z grupy może też być tak i często pewnie bywa, że człowiek potrzebuje także pogłębionej pomocy psychologicznej w poradzeniu sobie z takimi głębokimi emocjonalnymi skutkami pobytu.
Niedawno ukazała się taka powieść Rama, której autorka Magdalena Grochowalska właśnie w formie powieści ukazuje osobę, dziewczynę, która trafia do sekty i potem, która wraca do rodziny. Jest to w bardzo kompetentny sposób przedstawiona jako wiedza, podstawowa wiedza na temat sekt i też w sposób bardzo interesujący i przystępny. Ja szczególnie właśnie może polecam tą książkę Magdalena Grochowalska, Rama, byłam w sekcie. Czyta się to bardzo dobrze, a przy okazji zdobywa się podstawowe informacje o sposobie działania, o sposobie myślenia osoby, która jest w sekcie, ponieważ to jest bardzo często myślenie dla nas niezrozumiałe, trudno zrozumiałe. To jest przekraczające pewien zakres naszego myślenia, ale z kolei zrozumienie, jak myśli osoba, która jest w sekcie i zrozumienie, jak myśli ta osoba, która wychodzi, to jest sprawą kluczową dla pomocy tej osoby.
Wysłuchali Państwo audycji przygotowanej przez wydawnictwo sióstr Loretanek. Zapraszam Państwa na kolejną audycję Świat ludzkich uczuć w poniedziałek o 21:40.
Świat ludzkich uczuć.